Umiłowanie braterstwo zapewnił mnie wszystkim i miałem możliwość uścisnąć braterskiej dłoni, dlatego z tego miejsca chciałem się z braterstwem przywitać słowami naszego drogiego Zbawiciela, pokój braciom i siostrom. Na wstępie chciałem przekazać braterstwu bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, bratnią miłość, życzenia obfitych łask, błogosławieństw, jakie przywożę od braci i sióstr ze zboru w Mysłowicach, do którego należę, jak również od braci i sióstr ze zborów, których miałem możliwość ostatnio odwiedzić, to jest z Łodzi, z Chrzanowa, z Sosnowca i z Lublina. Wszyscy ci bracia życzyli sobie, mieli takie pragnienie, ażeby gdziekolwiek będę miał możliwość się znaleźć między braćmi, a przesłać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia. Życzenie obfitych łask, błogosławieństw Bożych, co też braterstwu przywożę. Dziękuję. Drogie braterstwo, chciałem również na wstępie może wytłumaczyć się przed braterstwem, bo od jakiegoś czasu dochodzą do mnie różne takie głosy, włącznie z tymi, że was nie lubię. A to jest nieprawda. To fakt, że może nie bezpośrednio z mojej przyczyny, ale na moją prośbę brat Franek przełożył moją wizytę styczniową, bo wtedy miałem według pierwotnego harmonogramu być u braterstwa, ale no od tego czasu czekałem na po prostu swoją kolej, którą gdzie tam brat Franek mnie umieści. Już miałem taki zamiar, że tą zaległość odrobię w ten sposób, że pojawię się u braterstwa w zborze niekoniecznie na miesięcznym zebraniu. Ale tak się złożyło, że jestem dzisiaj. To nieprawda, że miałem być w jakichś innych miesiącach, przynajmniej mnie o tym nic nie wiadomo. Także zapewniam braterstwa, że nie ma to żadnego potwierdzenia w tym, żebym was nie lubił. Drogie braterstwo, jeżeli Ojciec Niebieski pozwoli, chciałem się podzielić z braterstwem pełną lekcją ze Słowa Bożego, który może temat jako podstawowy werset zaczerpnąłem z objawienia świętego Jana z drugiego rozdziału, pierwszego rozdziału, przepraszam, gdzie objawicie święty Jan, widząc, słysząc to, co do niego było mówione, objawienie dane mu przez naszego Pana, poprzez anioła, jak mówi pierwszy werset, słyszał ten głos mówiący do niego, jakby głos donośnej trąby z tyłu słyszany. I 12 werset, objawicie święty Jan pisze tak, i obróciłem się, abym widział on głos, który mówił ze mną. A obróciwszy się, ujrzałem 7 świeczników złotych. I tak też nazwałem nasz temat. 7 świeczników. Pośród tych świeczników, dalej dalsze wersety mówią, widział podobnego synowi człowieczemu, który miał w dodatku w ręce swojej 7 gwiazd z kolei. I trudno by nam pewnie było tą symboliczną księgę zrozumieć i ten szczegół, gdyby nie werset 20 tego rozdziału, gdzie czytamy wytłumaczenie. Tajemnicą onych 7 gwiazd, któreś widział w prawej ręce mojej, i 7 świeczników złotych. 7 onych gwiazd są aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników, któreś widział, jest 7 zborów. 7 gwiazd to 7 aniołów, 7 aniołów 7 poszczególnych zborów, a 7 świeczników to 7 poszczególnych zborów. Drogie braterstwo, zborów nie rozumiemy, że to nie odłamów żadnych chrześcijańskich, lecz okresu właśnie rozwoju wciąż tego samego, prawdziwego, przygotowującego się Królestwa Niebieskiego. Tam symbolicznie pokazane w tej księdze, jako napomina do 7 istniejących rzeczywiście literalnie zborów, zborów pańskich, w 7 miejscowościach azjatyckich. I my dzisiaj rozumiemy, że dotyczy to 7 okresów rozwoju Kościoła w ciągu całego wieku Ewangelii. Ten Kościół miał swój zarodek, miał mieć czas na swój rozwój, żeby się zupełnie ukompletować, żeby zupełnie powstać i się uformować. Pan Jezus Pamiętamy, kiedyś pytany od faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, to wspomniał, że nie przyjdzie Królestwo Boże nagle, z postrzeżeniem. Tak jakby coś z góry nagle, coś przyszło podyktowanego, narzuconego, ale Pan Jezus mówi, że Królestwo Boże to wewnątrz was jest. Myślę, że zawiera się w tym głęboka myśl. Pan Jezus chciał powiedzieć, że Królestwo Boże wewnątrz was jest. Nie należy na nie czekać jako coś, które coś nastąpi nagle, w dalszej lub bliższej przyszłości, ale należy upatrywać to, co wokół nas się dzieje. I dlatego też Pan Jezus zachęcał do szukania Królestwa Bożego przed wszystkimi innymi poszukiwaniami. Pan Jezus zasugerował chyba, że należy zauważyć Jego przede wszystkim jako tej podwaliny Królestwa, jako tego z węgielnego kamienia, którego budowniczy, oni jako budowniczy odrzucili. I chciał również pewnie wskazać, że te podwaliny Królestwa Bożego to miały mieć swój zaczątek w sercach każdego Jego wiernego naśladowcy. To są zaczątki Królestwa Bożego, które miały się rozwijać. To te ziarnka, które On jako dobry rozsiewca przyszedł, żeby zasiać. I drogi bratowie, zauważmy, że tu te 7 świeczników, które widział objawiciel święty Jan, to Pan Jezus podczas pierwszej swojej misji wypowiedział również wiele podobieństw dotyczących tego kształtującego się, formującego Królestwa w ciągu wieku Ewangelii. Zachodziłoby pytanie, dlaczego to Pan Jezus wypowiedział aż tyle podobieństw o tym Królestwie. Kiedy nie mamy może wątpliwości co do tego, że Pan Jezus jako ten, który uczył jako moc mający, jako ten, którego wypowiedzi były bez zbędnych słów, że mógł wypowiedzieć jedno, jakieś takie zbiorcze podobieństwo, które by zawierało wszystkie cechy formującego się i przyszłego Królestwa. Jednak tak Pan Jezus nie uczynił. Myślę, że jest w tym jakiś powód, jakaś przyczyna. Myślę, że również Pan Jezus chciał na to Królestwo spojrzeć z różnych punktów zapatrywania. Chciał jakby wskazać również poszczególne etapy Jego rozwoju, że to Królestwo, na którego zarodek wskazywał, miało się rozwijać, miało wzrastać, miało kiełkować, miało się rozwijać, aż przynieść doskonały, pełny owoc. I jeżeli wnikniemy do Słowa Bożego, to da się, drogie braterstwo, zauważyć wiele równoległości, wiele zbieżnych cech, 7 podobieństw, które wypowiedział nasz Pan o Królestwie Niebieskim, z tymi 7 okresami rozwoju Kościoła w ciągu wieku Ewangelii. Spróbujmy w tej lekcji właśnie zauważyć te równoległości. Pierwsze podobieństwo, które Pan Jezus wypowiedział, zapisane jest w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale od 3 wersetu. Sporo wersetów, nie będziemy wszystkich z braku czasu czytać, drogie braterstwo, ale przypomnę tylko, że jest to podobieństwo o rozsiewcy. Czasami nazywamy go podobieństwem o czworakiej roli. Tam Pan Jezus mówi, że wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał. No, rozsiewał to ziarno, ale tak się składało, że nie wszystkie ziarna padały na dobrą glebę, na glebę, która by sprzyjała rozwojowi, wzrostowi rośliny. I jedno padło koło drogi, jedno padło na upoczyste miejsce, a było i takie, które padło na ziemię dobrą, a i to, że z tych, które padły na ziemię dobrą, to jeszcze i tak nie wszystkie przyniosły jednakowy plon. Jedne przyniosły 30, drugie 60, inne setny. I znając to podobieństwo, wiemy, że tym, który rozsiewał dobre nasienie, był Pan Jezus, tym rozsiewcą. I może nam przedstawiać, drodzy bracia i siostry, ten początkowy, pierwszy okres, w którym właśnie dokonał się posiew Ewangelii, początki wieku Ewangelii za życia naszego Pana. I dokonywał się tam właśnie posiew ewangelicznej prawdy, chociaż też wiemy z biblijnych zapisków, że też z różnym skutkiem. Jeżeli spojrzymy na świeczniki, które widział objawiciel święty Jan, to pierwsze słowa kierowane są do zboru efeskiego. Drugi rozdział Księgi Objawienia od pierwszego wersetu. Zbór efeski to również znaczy tyle samo, co pierwszy. Pierwszy albo pożądany. I bez wątpienia był to właśnie pożądany stan duchowy, być może przeżywany również i w naszych sercach na początku naszej drogi za naszym Panem, na początku naszej drogi poświęcenia. Jest to okres, w którym żyli apostołowie. I w tym napomnieniu do tego zboru to mówi objawiciel święty Jan zapisał tak: znam uczynki Twoje i pracę Twoją i cierpliwość Twoją, iż nie możesz cierpieć złych. I doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami, a nie są, i znalazłeś ich, że są kłamcami. Byli tacy, którzy wzdymasz przeciwko, że to masz, iż nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Nikolaitów, czyli nierządni heretycy panujący, starający się panować nad ludem. I myślę, że drogie braterstwo, ten okres pożądany to w naszych sercach również, chociaż żyjemy przy końcu tego wieku Ewangelii, kiedy spotykamy się z prawdą, to odczuwamy ją jako coś bardzo miłego, bardzo pożądanego. I chętnie zgadzamy się zrezygnować z czegoś na korzyść przyszłej chwały obiecanej dla tych, którzy naśladują naszego drogiego Zbawiciela. I myślę, że jeżeli popatrzymy w ogóle na ludzkość, to zgodnie z proroctwem Ageusza w drugim rozdziale, 8 wersecie zapisanym, to wspomina również o czasie, w którym ludzkość cała w przyszłości, w wieku tysiąclecia, zbudzana z grobu, będzie musiała przyjść do pożądanego. Dlatego też, drogie braterstwo, takie są początki. Tak zacznie się również droga do żywota dla całej ludzkości. Zaczyna się dla członków wybieranej klasy tego wspaniałego kościoła formowanego w ciągu wieku Ewangelii, a będzie również okresem koniecznym i pożądanym dla całej ludzkości, chociaż do innej nagrody. Drugie podobieństwo, które wypowiedział nasz Pan, również zapisane w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, jest to podobieństwo o ziarnie gorczycznym. Od 31 wersetu i 32 czytamy tak: inne podobieństwo przełożył im mówiąc: podobne jest królestwo niebieskie ziarnku gorczycznemu, które wziąwszy człowiek wsiał na roli swojej, które najmniejsze dzieje ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, największe jest ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem tak, iż ptaki niebieskie przylatując gniazda sobie czynią na gałązkach jego. Podobne jest królestwo niebieskie. Pan Jezus miał zapewne na myśli w ogóle nominalne, całość chrześcijaństwa, nominalny Kościół w ciągu wieku Ewangelii. Rozumiemy, że nie będziemy się wgłębiać w szczegóły tego podobieństwa, jak i żadnego, drogie braterstwo, ale rozumiemy, że ptaki przedstawiają onego przedstawicieli, onego przeciwnika, jego sług, którzy obsiedli na jego gałęziach. I po co obsiedli, drogie braterstwo? Po to, żeby mieć z tego jakąś korzyść, mieć swoje schronienie, założyć tam gniazda i po prostu na gałęziach tego krzewu egzystować. Podobnie mówi objawiciel święty Jan w 18 rozdziale, a drugim wersecie. I mówi właśnie o tym nominalnym chrześcijaństwie, o tym odstępczym Babilonie. Mówi: zawołał potężnym głosem wielkim, mówiąc: upadł, upadł Babilon on wielki, i stał się przybytkiem czartów i mieszkaniem wszelakiego ducha nieczystego i mieszkaniem wszelakiego ptactwa nieczystego i przemierzłego. Objawicie św. Jan jakby nam podpowiada, gdzie należy szukać symboliki tych ptaków, które usiadły na tym rozwiniętym, wyrośniętym ziarnka gorczycznego krzewie. Jeżeli przyjrzymy się, drogie braterstwo, siedmiu świecznikom, to drugi zbór, do którego, którym jest napisane napomnienie, to okres Pergaminu, od 12 rozdziału, od 12 wersetu drugiego rozdziału Księgi Objawienia. Pergamin znaczy ziemskie wyniesienie. Obejmuje lata 325 do 1160. Cechuje, jest to okres powstania systemu właśnie papieskiego, rozwinięcia się właśnie tego ptactwa, jak mówi obicie święty Jan, przymierzłego. System papieski, werset 13 drugiego rozdziału Księgi Objawienia mówi: znam uczynki Twoje i gdzie mieszkasz. To jest, gdzie jest stolica szatańska, a iż trzymasz imię moje i nie zaprzałeś się wiary mojej i w one dni, w które Antypas, świadek mój wierny, zabity jest u was, gdzie szatan mieszka. Wyraźnie wskazuje, kto i gdzie miał być zabity. Myślę, że, drogie braterstwo, to nas, gdybyśmy odsyła jakby do historii już pozabiblijnej, historii świeckiej, która nam wskazuje właśnie, kogo należy szukać pod tymi postaciami. Ten, który mówi do zboru pergamińskiego, mówi, to mówi ten, który ma miecz, on z obydwu stron ostry. Miecz z obydwu stron ostry może nam przedstawiać właśnie Stary i Nowy Testament. W ogóle Słowo Boże. Prawdę Słowa Bożego, która jest właśnie tym mieczem na obie strony ostre. I ten szczegół, w którym mówił o Antypasie, świadku swoim wiernym i prawdziwym, i gdzie został zabity, tam gdzie szatan mieszka, myślę, że odsyła nas właśnie do historii Antypasa, czyli Antypas, przeciwnika, antypapież, antyprzeciwnik papieski, którym był Ariusz właśnie i został w tym miejscu, na tym miejscu właśnie zabity dla sprawy Bożej. Nauki Balaama. Masz nauki Balaama. Mówi, trzymasz nauki Balaama. Myślę, że są to nauki, które nauczały błędu, wiele błędów dla zysku. Ustanowiono w tym okresie czasu, w tych latach właśnie 325-1160, ustanowiono wiele obowiązujących do dzisiejszego dnia dogmatów, między innymi dogmat Trójcy, ułożono skład apostolski i ustanowiono tak zwanych ojców duchowych. Z takich radosnych rzeczy, które skierowane zostały do tego zboru, to mówi: temu, co zwycięży, dam jeść onej manny skrytej. Dam jeść onej manny skrytej. Manna skryta może nam przedstawiać nieśmiertelność, wyobrażona właśnie w złotym wiadrze z manną. Dam mu kamyk biały. Kamyk biały to może przedstawiać nam, drogie braterstwo, pieczęć Ducha Świętego. Może nam i imię nowe dostanie. Każdy imię nowe, którego nikt nie zna. Może symbolizować, drogie braterstwo, imię oblubieńca, jak również osobistą chwałę, którą każdy członek tej wspaniałej klasy będzie różnił się od drugiego jasnością, tak jak gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Na gruncie, drogie braterstwo, śledząc to podobieństwo i napomnienia do drugiego zboru, to możemy powiedzieć, że zauważamy tą zbieżność, że właśnie na gruncie prawdziwego Kościoła obsiedli, czyli usiedli ci, którzy z niego chcieli, zamierzali i później tego dokonali, że czerpali korzyści. Korzyści, którym wprowadzili te tak zwane nauki Balaama i zamierzali nad nim panować. Byli tymi symbolicznymi właśnie Nikolaitami, czyli panującymi. W tym celu obsiedli, właśnie zamieszkali na tym krzaku gorczycznym. Trzecie podobieństwo odnotowane przez Ewangelistę Mateusza w 13 rozdziale, 33 wersecie. Jest to podobieństwo o kwasie. Bardzo krótkie. Zapisane tylko w jednym wersecie, w 33. Inne podobieństwo powiedział im: podobne jest Królestwo Niebieskie kwasowi, który wziąwszy niewiasta, zakryła we 3 miary mąki, ażby wszystko skwaśniała. Krótkie zdanie naszego Pana. Być może my próbujemy się domyślać i jakby dopowiadać do tego, co Pan Jezus nie powiedział w tym podobieństwie. Próbujemy może doszukiwać się dalszego jakby rozwoju literalnych wydarzeń, że po to niewiasta zaczynia kwas i zakwasza zaczyn, żeby z niego wypiec chleb, inaczej byłby niesmaczny. Po to to robi, ażeby z niego był chleb, z niego był pożytek ku pożytkowi tym, którzy go będą spożywali. Ale myślę, że w tym przypadku, drogie braterstwo, również Pan Jezus miał na myśli Królestwo Niebieskie pod pojęciem Królestwa Niebieskiego, nominalne Królestwo. Nie to prawdziwe, szlachetne, ale nominalne. Kwas w Piśmie Świętym nigdzie nie przedstawia nam niczego dobrego. Przedstawia nam błąd, korupcję, zło, grzech. Tą niewiastą jest również niewiasta symboliczna, jeżeli całe podobieństwo chcemy rozumieć symbolicznie. Może nam przedstawiać właśnie papiestwo. 3 miary mąki mogą przedstawiać właśnie wiarę, nadzieję i miłość, którym ten system starał się jakby zmienić, zakwasić, wszczepić w to zło, żeby to wszystko skwaśniało. Pan Jezus nie mówi w podobieństwie, co miało dalej być, co miało z tego zaczynu wyrosnąć. Mówi tylko, że temu podobne będzie Królestwo Niebieskie, które niewiasta wzięła i 3 miary mąki doprowadziła do tego, żeby to wszystko zakwasić. I drodzy braterstwo, gdybyśmy się tak przyjrzeli kolejnemu okresowi rozwoju Kościoła, to znajdziemy czwarty okres, czwarty zbór, o którym jest mowa w 2 rozdziale Księgi Objawienia. Mówi: do zboru tyjatyrskiego napisz. Tak mówi Syn Boży, który ma oczy swoje jako płomień ognia, a nogi jego podobne są mosiądzowi. Tyjatyra to przyjemna wonność ofiary. Obejmuje lata 1160 do 1378. Jest to okres, w którym prawdziwy Kościół ponosił trudy odosobnienia, zaś Kościół ten panujący ucztował ze swoimi królewskimi miłośnikami. I tu mamy również podobieństwo do odosobnienia, do innego wydarzenia pokazanego w odosobnieniu Eliasza. Werset 20 mówi tak: ale mam nieco przeciwko Tobie, iż niewieście Jezabeli, która się mieni być prorokinią, dopuszczać uczyć i zwodzić sługi moje, żeby wszeteczeństwo płodzili i rzeczy bałwanom ofiarowane jedli. Niewiasta Jezabela przedstawia nam odpadły od wiary właśnie Kościół, nazywający się często wyrocznią Bożą i świętą matką chrześcijaństwa, do którego należy interpretacja wszystkich zagadnień związanych właśnie z prawdą Bożego Słowa. A dzieci jej pobiją na śmierć. Wspomina o matce i o jej dzieciach. Mogą przedstawiać owoce błędu. Tak jak dzieci są owocem małżeńskiej miłości, tak samo również, drogie bracia, te dzieci mogą przedstawiać właśnie owoce błędu. Dałem jej czas, aby pokutowała z świateczeństwa swego, ale nie pokutowała. Był wyznaczony w historii czas. Był, można by powiedzieć, są to lata 360 do 1517, kiedy aż do czasu, w którym właśnie Luter przybył 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Ta, drogie braterstwo, Jezabela, niewzruszona, nieposlubiona bogini bałwochwalstwa, przedstawiana jej jako główny zarzut aniołowi temu zboru, że dopuszczasz jej uczyć. Widać z tego, że niektórzy być może przyglądali się biernie zakwaszaniu prawdziwej nauki i bałwochwalczym ceremoniom, które w tym okresie czasu miały swój początek. A było to między innymi to, co dzisiaj jesteśmy świadkami, to, co przetrwało do naszych czasów, poświęcanie, poświęcanie obrazów, poświęcanie różnego rodzaju miejsc, poświęcanie rzeczy, które nie mają nic wspólnego z służbą dla Pana i dla Jego sprawy. Symboliczna niewiasta, drogie braterstwo, robiła wszystko, ażeby zakwasić czystą prawdę nauki naszego drogiego Zbawiciela. Kolejną, piąte podobieństwie, które wypowiedział nasz Pan, opisane jest również w jednym wersecie, 44. Zaś podobne jest Królestwo Niebieskie skarbowi skrytemu w roli, który znalazłszy człowiek skrył i od radości, którą miał z niego odchodzi i wszystko, co ma, sprzedaje i kupuje ono rolę. Podobne jest Królestwo Niebieskie skarbowi skrytemu w roli. Skarb skryty w roli to, drogie braterstwo, nic innego jak szczególna, specjalna klasa z ogółu ludzkości. Bo rola to jest świat. Wytłumaczył to, ten szczegół nasz Pan uczniom przy okazji wypowiadania innego podobieństwa. Wypowiedział to, jakby wytłumaczył nasz Pan to podobieństwo przy okazji, kiedy mówił o tym, który na miejscu, na polu pszenicznym właśnie zasiał kąkol. Kiedy słudzy gospodarscy posnęli, kiedy apostołowie posnęli, to przyszedł nieprzyjaciel, człowiek to uczynił. Nieprzyjaciel, człowiek, jego wysłani, jego narzędzia, narzędzia onego przeciwnika to uczyniły. Zasiały na polu pszenicznym kąkol. I dlatego Pan Jezus, tłumacząc uczniom, mówi, że rola jest świat. Nie tylko rola jako gleba, jako planeta, jako literalne miejsce, gdzie sieje się literalne ziarna, ale rola jest świat, czyli świat ludzkości w ogólności, społeczeństwo. Tym człowiekiem, który szukał, znalazł ten skarb, był właśnie nasz drogi Zbawiciel. Sprzedał wszystko, co miał. Zostawił wszystkie błogosławieństwa wynikające ze stanu duchowego. To sprzedał, pozostawił. Ponadto składając okup, zrezygnował, czyli jakby oddał w ofierze wszystko, do czego miał prawo jako doskonały człowiek i wykonawca zakonu. Nic sobie, nic dla siebie nie zostawił. I nawet na śmierć wydał swoją duszę. Drogie braterstwo, w tej roli zauważył szczególny skarb. Tym skarbem, drogie braterstwo, jest właśnie Kościół. Kościół skryty w świecie chrześcijańskim. Działalność jego była niewidoczna. Walczono tylko w tym okresie czasu, w pewnym okresie czasu jego rozwoju, tylko o przetrwanie, o pokarmie przyniesionym przez kruki. Ten, który znalazł ten skarb, sprzedał wszystko. Zrezygnował z wszystkiego i po to, żeby zdobyć ten skarb, to kupił tą rolę. Odkupił nie tylko sam skarb, ale dla tego specjalnego skarbu kupił całą rolę, czyli odkupił całą ludzkość, składając swoje życie jako równoważną cenę za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki. Tak drogocenny, tak wartościowy był dla tego człowieka właśnie, który go znalazł ten skarb. Piąty okres rozwoju Kościoła, drogie braterstwo, to okres sardyński. Napomnienia do niego zapisane są w trzecim rozdziale Księgi Objawienia od pierwszego wersetu. Okres sardyński, sardis, znaczy który zostaje, albo to, co pozostało. Obejmuje lata 1378 do 1518. Jest to krótki czas przed reformacją. Możemy powiedzieć, śledząc historię świecką również, to jest najciemniejszy czas średniowiecza. Jest to okres czasu, w którym właśnie Kościół był skryty, niewidoczny w swoim działaniu. Papiestwo mniemało, że został zupełnie zniszczony, wyeliminowany. Świadczy o tym, drodzy bracia i siostry, ustalenie soboru z 5 maja 1514 roku i list napisany do papieża wówczas Leona XIII, gdzie czytamy, że wszelki opór przeciwko władzy papieskiej jest zakończony. Nie ma już żadnych religijnych przeciwników. Jest oczywiste, że teraz całe chrześcijaństwo jest podobne swojej głowie, to znaczy tobie, Leo. Tak napisali uczestnicy właśnie tego soboru. Do tego zboru było napisane w czwartym wersecie tak. Ale masz niektóre osoby w sardziech, które nie pokalały szat swoich, przetoż chodzić będą ze mną w szatach białych, iż godni są. Niektóre osoby, które nie pokalały szat swoich. I tu znów nasuwa nam się na myśl historia Eliasza. Wydawało mu się, pamiętamy, że w swoim osamotnieniu to jest tak osamotniony, że modli się i mówi, że proroki twoje pomordowali, a zostałem ja sam. I jeszcze szukają duszy mojej, żeby mi ją odjęli. A czy tak było, drogie braterstwo? Tak nie było. Pan Jezus odezwał się do proroka, Pan Bóg odezwał się do proroka w jaki sposób? Mówi, mam jeszcze 7000 mężów, których żadnych kolano nie skłaniało się Baalowi. Eliaszowi wydawało się, że został już jedynym, można powiedzieć, przedstawicielem, który byłby posłuszny głosowi Bożemu. Nam się też tak czasami wydaje, że drogie braterstwo, i wydawało się pewnie, a przekonani byli co do tego duchowni zebrani na soborze w 1514 roku, że właśnie wszelki opór przeciwko oficjalnie istniejącej, oficjalnej władzy został zakończony. Nie ma już przeciwników. Tak jednak nie było. Ten skarb był to okres czasu, w którym można by powiedzieć, używając do pomocy tego podobieństwa naszego Pana, że był najgłębiej skryty w roli. Wydawało się, że właśnie został już zupełnie zniszczony i to dzieło, to ziarnko zasiane na początku, w pierwszym okresie, zasiane przez siewce obumarło. Jednak Pan Bóg tak zapewnił, że tak na pewno nie jest. Pozornie nieistniejący skarb jeszcze pozostawał. To, co pozostało, Sardes, to, co pozostało, a więc jednak pozostało, chociaż skryte, niewidoczne dla oczu ludzkich, niezauważalne. Kolejne podobieństwo, szóste naszego Pana, to wersety 45 i 46. Podobieństwo o perle bardzo kosztownej. Zaś podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi kupcowi, szukającemu pięknych pereł, który znalazłszy jedną perłę bardzo drogą, odszedł i posprzedawał wszystko, co miał i kupił ją. Bardzo podobne do tamtego poprzedniego podobieństwa. Tam podobne Królestwo Niebieskie skarbowi skrytemu w roli. Tu mówi, podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi kupcowi szukającemu pięknych pereł. A więc też pewnego rodzaju cennej rzeczy i pewnego rodzaju skarbowi. Drogie braterstwo, ale jednak należy zauważyć różnicę. W tym poprzednim podobieństwie Królestwo Niebieskie było podobne do skarbu. A w tym podobieństwie do czego przyrównuje nasz Pan Królestwo Niebieskie? Do perły? Zdaje się, że nie. Pan Jezus mówi wyraźnie, że podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi szukającemu pięknych pereł. A więc tam do samego skarbu. Tu podobne jest do człowieka, który szuka pięknych pereł. I w tym właśnie tkwi różnica. Różnica. Pan Jezus mówi znowu o tym samym królestwie, ale tym właśnie człowiekiem, który znalazł skarb i oddał za niego życie, był nasz drogi Zbawiciel. Mówi jakby z innego punktu zapatrywania na to królestwo. Widzi w skarbie prawdziwy Kościół i Pana jako tego odkupiciela, tego kupca, tego drogocennego skarbu. Natomiast mówi, że Królestwo Niebieskie będzie podobne każdemu człowiekowi, który szuka pięknych pereł. to królestwo będzie się składało z takich ludzi, którzy w życiu swoim czegoś szukają. Szukają temu pięknych pereł. I ta perła, drogie braterstwo, spośród wielu rzeczy, które dzisiaj ludzie cenią, szukają, doceniają, które starają się zdobyć, to na pewno jest kosztowna obietnica Słowa Bożego. Wielka, wspaniała nagroda królowania wraz z naszym Panem. Ale dzisiaj może być widziana właśnie przez kosztowną prawdę. Nagroda Królestwa Bożego widzianego przez zwierciadło Słowa Bożego, przez tą prawdę Bożego Słowa, a którą jest właśnie chwała, cześć i nieśmiertelność naszego Pana. Nie innym sposobem, nie inną metodą możemy ją dzisiaj zauważyć, jak oczami wiary, patrząc właśnie w Słowo Boże. Dlatego też Pan Jezus, pamiętamy, jakby nawołuje, apeluje, że tego przede wszystkim trzeba szukać. Mówiąc, szukajcie najpierw, czyli przede wszystkim i ponad wszystko Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystkie inne rzeczy to będą wam przydane. Tak, dlatego też, drogie braterstwo, jak inni, tak i my, szukamy czegoś wartościowego w swoim życiu. Każdy z nas ma inteligencję, zdolności, czas lub coś innego, jakiekolwiek inne talenty, które możemy sprzedać i wymienić na coś lepszego. Możemy sprzedać, możemy zostać zamienić na rzecz tej wspaniałej perły. Gdy byliśmy dziećmi, to wymienialiśmy nasz czas na wiedzę, na zdobycie wiadomości, zdobycie zawodu. I jak kiedy dorastamy w życiu, to staramy się, mówimy, że musimy się zająć jakąś pracą, jakimś interesem. Potem muszę kupić może samochód, wybudować dom, stać się wybitnym osobą, wybitną jakąś cenioną osobą w moim zawodzie, być dobrym lekarzem, być jakimś dobrym fachowcem, dobrze się ożenić, dobrze wyjść za mąż i tak dalej, i tak dalej. Jak kaznodzieja, Salomon to napomina, ażeby zauważyć, że jest coś cenniejszego. Mówi, że synu mój, daj mi serce Twoje. Nie mówi do literalnych dzieci tylko, ale do nas jako dzieci Bożych. Synu mój, daj mi serce Twoje. I czegośmy powinni najpierw szukać? Królestwa właśnie Bożego. Jakikolwiek ideał w życiu jest na pewno lepszy niż żaden. Lecz na co my bylibyśmy, drogie braterstwo, gotowi wymienić na czas nasze zdolności, nasze talenty. Dla idei Chrystusowej, dla i wielkiej za to nagrody można właśnie poświęcić wszystko, poświęcić w tym znaczeniu, że nie mamy zadusić istniejących w nas talentów, naszych zdolności, umiejętności, czymkolwiek dysponujemy. Choćby jednym skromnym talentem powinniśmy go zauważyć i nim urabiać, nim działać. Poświęcić wszystko, skierować je do służby Bożej. Nie zadusić, nie zniweczyć, ale skierować je do służby Bożej. Możemy powiedzieć, że w tym sensie poświęcamy wszystko dla dobra Pana i Jego sprawy. A tyle właśnie jest wymagane, ażeby tą drogocenną perłę zdobyć. Bo ten kupiec, który szukał tych pięknych pereł i znalazł, to poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił, tak samo jak ten, który kupił ten skarb w roli. To mówi, wszystko robi, ażeby tą perłę właśnie zdobyć. A tyle właśnie jest dla jej zdobycia, dla jej zdobycia potrzebne. Myślę, że odpowiada to szóstemu okresowi rozwoju Kościoła, zapisanemu jako napomnienie do zboru filadelfijskiego w trzecim rozdziale Księgi Objawienia od 7 wersetu. Filadelfia oznacza tyle, co bratnia miłość. Obejmuje lata 1517-1874. Jest to okres od reformacji do niedawnych dla nas czasów. Kosztowna prawna i jej wyznawcy w tym właśnie okresie, w okresie reformacji się odnaleźli. Do tego okresu, drogie braterstwo, są takie wspaniałe słowa zapisane. Znam uczynki Twoje, żeś nie jest ani zimny, przepraszam, aniołowi zboru filadelfijskiego napisz. To mówi on święty i prawdziwy, który ma klucz Dawidowej, który otwiera, a nikt nie zawiera, a zawiera, nikt nie otwiera. Znam uczynki Twoje, oto wystawił przed Tobą drzwi otworzone, a żaden nie może ich zamknąć, bo aż masz niewielką moc, przecież zachował słowo moje i nie zaprzałeś się imienia mojego. Otoć dam niektórych zbóżnicy szatańskich, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i będą się kłaniali przed nogami Twymi i poznają, żem ja Cię umiłował, żeś zachował słowo cierpliwości mojej. Ja też Cię zachował od godziny pokuszenia, które przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi. Oto idę rychło, trzymaj co masz, abyś nikt nie wziął korony Twojej. Kto zwycięży, uczynię go filarem w kościele Boga mojego, a więcej z niego już nie wynijdzie. I napiszę na nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego i nowego Jeruzalemu, które zstępuje z nieba od Boga mego i imię moje nowe. Zauważmy, drogie braterstwo, że taki jakby duch tego, co było powiedziane do przedostatniego okresu rozwoju Kościoła, to jak mówi, jakby wielka nagroda, żeś zachował słowa cierpliwości mimo tych srogich doświadczeń, które przechodziłeś, to mówi, ja Cię zachowam od godziny pokuszenia, czyli ja Cię jakby zachowam przed czymś strasznym, które przyjdzie na świat, a więc jakby zapowiada pewien nadejście takiego bardzo srogiego okresu czasu, które dobrze będzie, jeżeli komuś dane będzie tego okresu czasu ujść. Kosztowna prawda właśnie i jej wyznawcy w tym okresie się odnaleźli. Odnaleźli się w okresie reformacji. W tym okresie rozpoczęła się działalność wykazywania błędów poprzez prawdę Bożą. A czyniła to właśnie bratnia miłość. Bratnia miłość do Boga, do naszego Pana i do prawdy. Ta miłość, która jednak pozostała, chociaż wydawało się, że została kompletnie wyeliminowana, zaduszona i nie istnieje. Ona jednak jako ten skarb w roli był. Był, ale nie był widziany i nie był zauważany. Ta miłość sprawiła, że ci, którzy tą miłością pałali, się odnaleźli. Odnaleźli się i rozpoczęli, korzystając z sposobności czasów i chwil, zaczęli wspólnie w jednym kierunku działać. Wynikiem tego było właśnie wyniesienie protestantyzmu. To bratnia miłość spowodowała jakby właśnie zjednoczenie i złączenie się w działaniu. Nic innego nie mogło tego właśnie uczynić. Ten wspólny cel, który przyświecał wszystkim tym, którzy uważani byli właśnie za tych, którzy już nie istnieją. Przez tych, którzy szukali jednak właśnie tej oryginalnej perły, bo w życiu swoim słyszeli wiele rzeczy, wiele nauk błędnych, odstępczych, wiele bluźnierczych nauk, które im przeszkadzały, których nie byli w stanie przyjąć, mając na uwadze czyste Słowo Boże, Słowo miłości, mądrości i sprawiedliwości. I myślę, że, drogie braterstwo, ta przypowieść szukaniem perły i okres Filadelfii właśnie był kluczem do otworzenia prawd tysiąclecia. Prorocze słowa odnośnie końca wieku i nadchodzącej przyszłości nabierały coraz więcej mocy. Siódme podobieństwo, które wypowiedział nasz Pan, zapisane również w 13 rozdziale Księgi Ewangelii Mateusza, od 47 rozdziału, to znane braterstwu podobieństwo o niewodzie. Zaś się podobne jest Królestwo Niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze i ryby wszelkiego rodzaju zagarniającemu, który ten niewód był pełen, wyciągnęli rybitwi na brzeg, a usiadłszy wybierali dobre ryby w naczynia, a złe precz wyrzucali. Tak ci będzie przy dokonaniu świata. Wynidą aniołowie, wyłączą złe spośrodku sprawiedliwych i wrzucą je w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wiele kontrowersji nagromadziło się, napiętrzyło się wokół tego podobieństwa i odpowiadających im czasów i chwil, w których żyjemy. Myślę, że w tym szczególe, w tym podobieństwie mówiąc, że podobne jest Królestwo Niebieskie, nasz Pan miał na uwadze, na myśli nie tylko ten czysty, prawdziwy Kościół, ale właśnie całość, jako całość, nominalny Kościół, wewnątrz którego znajdowały się również te prawdziwe, szlachetne, dobre ryby. Morze przedstawia nam świat. Tak jak w tamtych poprzednich podobieństwach ten świat, społeczeństwo ludzkie przedstawiała rola, tak w przypadku podobieństwa o wyjętego z życia apostołów, rybaków, był tym światem, tą ludzkością w ogólności, chrześcijaństwem w całości był, jest morze właśnie. Ryby wszelkiego rodzaju zagarniającemu, a więc prawdziwych, jak i tych oszukujących i oszukanych chrześcijan i mnóstwo obłudników. Tak miało być. Pamiętamy, kiedy Pan Jezus wypowiedział inne podobieństwo, podobieństwo o przygotowanej uczcie weselnej, gdzie wszystko już było gotowe, a zaproszeni nie byli godni, to po kolejnej odmowie to Pan Jezus zalecił, gospodarz zalecił, mówi: idźcie na rozstania dróg i zaproście, to tylko będzie chętny. I zgromadzili, ponieważ wesele było gotowe, co karmnego nagotowano, ale zaproszeni nie byli godni. I zgromadzono, idźcie na rozstania z dróg, i zgromadzono właśnie złych i dobrych. I myślę, że taka mieszanina złych i dobrych w tamtym podobieństwie ma również miejsce właśnie w tym niewodzie, zagarniającym wszelakiego rodzaju ryby. Do sieci, do niewodu wpadało wszystko, co płynęło w danej ławicy, gdzie została sieć zarzucona. I teraz, gdy ten niewód był pełen, gdy rybacy poczuli, że ciężko ciągnąć, że jest mnóstwo ryb, to gdy nadeszła właśnie zupełność czasu, na boskim zegarze został, tak jak przez rybitwy literalnie, został wyciągnięty. Gdy zupełna liczba pewnych ryb według boskiego rozeznania, boskiego zdania, pewnych gatunków ryb, czyli dobrych ryb, znajdowała się już w sieci. To rybitwy wyciągnęli niewód na brzeg. Przestali zapraszać do królestwa. Przestali łowić po prostu. Ale tu nie skończył się proces łowienia, bo on by się zakończył, gdyby w niewodzie znalazły się tylko i wyłącznie same dobre, właściwe ryby. Kiedy wyciągnięto na brzeg, to rybitwy przebierali, sortowali ryby, czyli oddzierali. I dlatego też symbolicznie, odnosząc ten proces do symbolicznego rozdzielania, oddzielania, to objawiciel święty Jan też wspomina w 18 rozdziale, a 4 wersecie, napomnienie do prawdziwych chrześcijan. Wynidźcie z niego, ludu mój, mówi do Babilonu. Z Babilonu, z ogólnego zamieszania. Wynidźcie, opuśćcie go, nie miejcie z nim nic do czynienia. Wynidźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a jeżbyście nie wzięli szlak jego. Takie nawoływanie do oddzielania się, do odseparowania się. I 49 werset 13 rozdziału Ewangelii Mateusza wspomina podobnie. Tak ci będzie i przy dokonaniu świata. Wynidą aniołowie i wyłączą złe spośrodku sprawiedliwych. Tak ci będzie przy dokonaniu świata, czyli przy końcu tego wieku, przy końcu wieku Ewangelii. I myślę, że te słowa naszego Pana wyraźnie nam wskazują, że podobieństwo nie dotyczy całego wieku Ewangelii. Chociaż ktoś powie, że na każdym etapie rozwoju, w ciągu całych 2000 lat, Taki proces się odbywał. Proces oddzielania, separowania prawdziwie wiernych, kto do końca życia został wiernym, a kto był nim tylko pozornie. Taki proces trwał. Ale te słowa naszego Pana wyraźnie wskazują, że to podobieństwo należy odnieść do końca wieku Ewangelii, kiedy praca będzie miała się ku końcowi. Dlatego rozbierając tą przypowieść, to podobieństwo, nie możemy go stosować do całego wieku Ewangelii. Przyjrzyjmy się, drogie braterstwo, jeżeli tu jest koniec wieku, przyjrzyjmy się, drogie braterstwo, również temu ostatniemu zborowi, siódmemu zborowi, do którego były skierowane napomnienie odnotowane przez objawiciela świętego Jana. Siódmy, ostatni zbór, zbór laodycejski. Do tego zboru napisz, to mówi Amen, świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący, bodajżeś był albo zimny, albo gorący. A tak, ponieważ żeś letni i ani zimny, ani gorący, wyrzucę cię z ust moich. Albowiem mówisz, jestem bogaty i zbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję, a ty nie wiesz, żeś ty biedny, mizerny, ubogi, ślepy i nagi. Radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty, i szaty białe, abyś był obleczony, a żeby się nie okazywała sromota na gości twojej, a oczy twoje maścią wzrok naprawiającą, abyś widział. Jak którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Bądź tedy gorliwym i pokutuj. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego, a będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Taki opis skierowany został do ostatniego okresu, do zboru laodycejskiego. Zauważamy, że w odróżnieniu od innych okresów to brak w nim pochwał. Niejednokrotnie o tym wspominamy. I literalnie, gdybyśmy spojrzeli na tamten okres czasu i na Laodyceję, to zauważymy, że rzeczywiście było to miasto wybudowane na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Przez to było bardzo bogatym. Kiedy zostało spalone, nie oczekiwało, odmówiło pomocy od tych, którzy im tą pomoc oferowali. Uważali się takim, rzeczywiście byli bardzo bogatymi. Dlatego uważali, że niczego w życiu nie potrzebują. I myślę, że tu jest to niebezpieczeństwo, kiedy popatrzymy na zbory Boże, na zbór w ostatnim okresie rozwoju Kościoła, przy końcu wieku Ewangelii. Laodycja znaczy laos i dyke, sprawiedliwość i lud. Sprawiedliwość dla ludu, ale również okres, w którym tą sprawiedliwość zacznie wymierzać lud, nie mogący się doczekać właśnie na tą długo oczekiwaną sprawiedliwość. Jedno drugie nie jest właściwe. Ostatni okres obejmuje ostatni okres wieku Ewangelii. Okres składający się właśnie z ewangelicznej pszenicy i konkolu. To, co Pan Jezus w poprzednim podobieństwie pierwszym powiedział, że to podobieństwo, w tym podobieństwie, że mieli róść razem do czasu żniwa, kiedy chcieli słudzy gospodarscy, mówi, dopuść, pójdziemy, wyrwiemy, usuniemy konkol, żeby nie przeszkadzał pszenicy. A ponieważ jest on bardzo podobny w początkowym okresie wzrostu do tej zielonej trawki pszenicznej, to gospodarz zabronił. Mówi, nie, bo żebyście czasami nie zrobili krzywdy również i pszenicy. Byście wyrywając chwasty, być może czasami się nie pomylili, albo i przez nieuwagę, niechcący nie wyrwali, nie usunęli i pszenicy. Dopuśćcie razem im ubojku swoim ruść. A przyjdzie czas żniwa, w którym właśnie rzekią żeńcą, zgromadźcie, zbierzcie konkol ku spaleniu, a pszenicę zgromadźcie do mojego gumna. I właśnie ten okres obejmuje właśnie koniec wieku Ewangelii, w którym miał się odbywać właśnie ten proces, w którym miała być pszenica i miał być również konkol. Ta segregacja miała się odbywać podobnie jak w niewodzie. gdzie była mieszanina ryb, miał być, odbywać się proces segregacji. Żadnej pochwały do tego zboru. Mówi, znam uczynki twoje. Uczynki, które najwymowniej świadczą o posiadanej wierze, aleś jest ani zimny, czyli przeciwny, ani gorący, czyli pełen zapału i poświęcenia. Jesteś letni, trzymający się Pisma Świętego pozornie. Wyrzucę cię z ust moich, dlatego, żeś taki jesteś. I musimy tu, w tym miejscu pamiętać na to wielkie napomnienie, które Pan Jezus powiedział do narodu izraelskiego również, że jeżeli Pan Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, to apostoł święty Paweł mówi, że i wam też nie przepuści. Że jeżeli ich odciął, myśmy wszczepieni w ten oryginalny pień. Z tego pnia mamy czerpać korzyści. Ale jeżeli przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, to nam też nie przepuści. Jestem bogaty i zbogaciłem się. Jestem bogaty liczebnie i w dobrobycie. A także, drogie braterstwo, że już wszystko wiem. I tu jest właśnie niebezpieczeństwo. Jestem bogaty. Nie o bogactwo tylko i wyłącznie literalne, doczesne chodzi. Ale myślę, że jest to wielkie niebezpieczeństwo czasów, w których my żyjemy. Że żyjemy w czasach, w których być może jak mało w którym okresie czasu prawda wyjątkowo jasno świeci. Na niektóre rzeczy, na niektóre wydarzenia możemy spoglądać już w tył, w przeszłość, jako historię. Nie musimy dociekać, jak to będzie. Możemy obserwować, jak to było. I dlatego też możemy powiedzieć, że jest to wielkie niebezpieczeństwo, że może nam się wydawać, że już wszystką wiedzę, wszystką umiejętność posiadamy. I dlatego też pod względem i doczesnym, i duchowym nie możemy być tak, jak Pan Jezus powiedział, słowo zapisane w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 19 werset. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz i pij, a bądź dobrej myśli. Nic nam już nie może tego, cośmy nagromadzili, odebrać, tak doczesnego, jak i duchowego. Tak jest, takiemu podobny jest, który skarbi sobie skarby ziemskie, a nie jest w Bogu bogaty. Dlatego Pan Jezus mówi, głupi jesteś, mówi, tej nocy upomnę się duszy twojej od ciebie, a to coś nagotował, czyjeś będzie. Dlatego też powinniśmy się starać, ażeby nasze bogactwo było bogactwem duchowym, którym nikt nie podkopuje, ani mula, ani rdza, złodzieje nie podkopowują, ani kradną, ale to jest skarb, który procentuje, który będzie procentował właśnie chwałą, czcią i nieśmiertelnością. W napomnieniu do tego okresu mówi, pomimo, że wydawało mu się i im się wydawało, że jest bogaty, niczego nie potrzebuje, to objawiciel święty Jan zanotował, że jesteś ubogi pod względem posiadania prawdy i jej ducha, jesteś ślepy, nie mogący właśnie widzieć długości, często szerokości, wysokości, głębokości miłości Bożej, jego planu zawartego właśnie w tym, co dokonało się w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Kupi razem, abyś kupił u mnie kosztem oddania siebie na ofiarę Bogu, oddania wszystkiego, co masz, sprzedania wszystkiego, co posiadasz, żeby kupić również tą wspaniałą perłę. Kupił u mnie złota, dość prawdziwego bogactwa, boską naturę. O to powinniśmy się starać, o to zabiegać. Radzę, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego. W ogniu doświadczonego, czyli wypróbowanego, pewnego, ale również możemy powiedzieć możliwego do uzyskania poprzez ciężkie próby i doświadczenia. Abyś kupił, dalej mówi, szaty białe, przypisaną sprawiedliwość Chrystusową. Namasz oczy twoje, oczy twojego wyrozumienia, maścią wzrok naprawiającą, maścią, którą jest cichość, poświęcenie, poddanie się woli Bożej, abyś widział, abyś mógł dojrzeć piękność boskiego planu, piękność boskiego charakteru, jego harmonią tego planu, równoległość, w którym nic nie jest sprzeczne, nic nie jest mrzonką, ale wszystko to, co Pan Bóg obiecał, tego dotrzyma. 20 werset w słowach do tego zboru mówi taką charakterystyczne zdanie. Oto stoją u drzwi i kołaczą. Stoją u drzwi i kołaczą. Jeżeli ktoś stoi literalnie, patrząc na to, stoi u naszych drzwi, to on tam jest, czy jego tam nie ma? Czy może kołatać nie stojąc za drzwiami? Chyba zgodzimy się, że jest to niemożliwe. I zauważmy, że jest tu pewna różnica między tym, co zostało zapisane do poprzedniego okresu czasu. Mówi, ja cię zachowam przed godziną pokuszenia, która przyjdzie rychło, jakby zapowiada nadejście godziny pokuszenia, którą zachowam cię za swoją wierność. Ale ten zwrot, drogi bratesu, oto idę rychło, idę wnet przyjdę. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Idę rychło. Jest zasadnicza różnica do okresu filadelfijskiego, do zboru filadelfijskiego. Do szóstego okresu Kościoła mówi Pan Jezus, oto idę rychło. A do zboru laodycyjskiego, do ostatniego okresu Kościoła mówi, że stoją u drzwi i kołaczę. Myślę, że, drogie braterstwo, jest to bardzo wymowna rzecz, bardzo charakterystyczna i bardzo ważna dla nas, jeżeli byśmy tak chcieli, zechcieli spojrzeć na to, co było do tego zboru napisane. Chyba, że uważamy, że jeszcze nie żyjemy w tym okresie czasu. Myślę, że ta równoległość, tą równoległość da się w tym podobieństwie i w tym napomnieniu tego zboru zauważyć. Równoległość dla mające wspólne cechy przy końcu wieku Ewangelii, przy końcu naszej drogi, przy końcu skierowanymi do ostatniego rozwoju Kościoła. To jest, drogie braterstwo, żniwo. Cechą charakterystyczną tego okresu jest żniwo. To jest i ryby wszelkiego rodzaju zagarniającego z niewodu i pewien proces segregacja. A tu, drogie braterstwo, również pszenica i kąkol. Pszenica i kąkol. I te napomnienia skierowane będące charakterystyczną rzeczą, cechą ludzi obecnych czasów. I dlatego też, drogie braterstwo, miejmy na uwadze to, te wydawałoby się drobne szczegóły, na pozór może mało znaczące, ale bardzo ciekawe, bardzo intrygujące, które potwierdzają nas. Słowo Boże mówi, że świadectwo dwóch albo trzech jest prawdziwe. Nie myślimy, ażeby świadectwo naszego Pana potrzebowało potwierdzeń. Słowo Boże to jest tym listem do nas pisanym, ponieważ Duchem Bożym prowadzeni będąc, mówili święci Boży ludzie. Ale nas jako ludzi to upewnia, ugruntowuje naszą wiarę, że nie tylko przypadkowo znalazł się w jednym miejscu, w jednym fragmencie Słowa Bożego jakiś zapis, ale on ma swoją równoległość, swój odpowiednik w innych szczegółach. Na pozór wydawałoby się nie mających ze sobą wiele wspólnego. Jednak jak się wgłębimy, to, drogie braterstwo, te równoległości możemy dobrze zauważyć. I starajmy się, ażebyśmy, żyjąc w tym okresie czasu bardzo trudnym z jednej strony, a z drugiej strony będąc uczestnikami właśnie wielkich błogosławieństw usługującego nam Pana. My siedząc za tym stołem, którym Pan nam usługuje, stołem symbolicznym, którym Pan usługuje nam znajomością praw Słowa Bożego jak w żadnym innych poprzednich wieków, starajmy się z tego korzystać. Starajmy się jak najwięcej korzyści duchowych czerpać. I mało tego, żeby nie tylko być próżnymi słuchaczami, żeby być sami dla siebie utwierdzonymi, ale żeby w życiu codziennym to w czyn prowadzać. Mamy świadomość, jakim powinno być nasze życie w obecności po raz który obecnego Pana. Jeżeli, bo to ma swoje konsekwencje, z tym się coś wiąże. Jeżeli uznajemy, że Pan jest po raz który obecny i nam usługuje, to starajmy się żyć tak, jakby to było właśnie, żeby literalnie nasz Pan na nas patrzył. Gdyby się tu znalazł między nami cieleśnie, to zapewne inaczej by się potoczyło czasami nasze codzienne życie. Bo gdy będziemy się starali, to, drogie braterstwo, zgodnie z tym, co objawiciel święty Jan mówi, kto zwycięży, to będzie ukoronowany. Kto zwycięży, temu dam skorzystać z tej właśnie manny skrytej. Usiądzie i jak ja usiadłem na stolicy Ojca mojego. I tego wspaniałego udziału w tym królestwie, królowaniu razem z naszym Panem życie, braterstwo, co i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.